Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w drugim dniu naszych ćwiczeń rekolekcyjnych. Witam studentki, studentów i wszystkich innych uczestniczących w tych rekolekcjach. Teraz, moi drodzy, popatrzmy na relacje między nami. Otóż Jezus nam mówi bardzo krótko i konkretnie. Kochajcie się wzajemnie tak, jak ja was pokochałem. Tak, jak ja. Otóż najpierw, dlaczego Jezus nam mówi, żebyśmy kochali? Czy nie wystarczy, że my czujemy się przez Niego kochani, przyjmujemy Jego miłość z wdzięcznością? Czy to nie wystarczy? Nie. Bo my jesteśmy z miłości do miłości. Tylko małym dzieciom wystarczy do szczęścia na parę lat to, że są kochane, a same jeszcze nie kochają. No bo nie są w stanie jeszcze kochać. Jeśli są małe dzieci kochane przez rodziców, to są te dzieci bardzo szczęśliwe, chociaż powtórzę, same jeszcze kochać nie potrafią. Mogą być zakochane w rodzicach, ale jeszcze kochać nie potrafią. Natomiast jeśli mamy naście lat, czy jesteśmy już dorośli i nadal nie kochamy, to żeby Bóg za nas oddał życie z miłości, żeby nasi bliscy nas kochali dzień i noc, jeśli my nie zaczniemy kochać, nie będziemy szczęśliwi. Bo nie ma radości bez miłości. Dlatego kiedy Bóg nam mówi kochaj, nie dlatego, że się troszczy o naszych bliźnich, tylko się troszczy o nas. Powiedzieć kochaj i powiedzieć bądź szczęśliwy to jest to samo. I ci, którzy nas kochają mądrze, począwszy od Boga, w ten sposób okazują miłość, że i my zaczynamy kochać. Zachwycają nas miłością nieodwołalną, wierną, ofiarną, ale właśnie mądrą miłością, która nie rozpieszcza. Czyli Jezus nam mówi kochaj dla naszego dobra. Żebyśmy na ziemi długo żyli i nam się dobrze powodziło, i żeby cała wieczność była niebem w naszym sercu. I teraz jak kochaj? Nie jakkolwiek. Nie metodą prób i błędów, tylko tak, jak ja Ciebie, człowieku, pierwszy pokochałem. Czyli bezwarunkowo, nieodwołalnie, ofiarnie i mądrze jednocześnie. Otóż, kiedy Jezus mówi kochaj, to jest to w naszym interesie. I kiedy kochamy naszych bliskich i innych ludzi, no to i oni zyskują, ale jak sami nie będą kochać, to nie będą szczęśliwi. I Jezus mówi nam, kochaj, bo chce, żeby być, uwaga, ostatnim ukrzyżowanym na tej ziemi. Jeśli będziemy słuchać Jezusa, będziemy się kochać wzajemnie, jak On nas pokochał, nikt już nikogo nie będzie krzyżował, będziemy wszyscy szczęśliwi. Jeśli wszyscy będziemy słuchać Jezusa. Powtórzę, Jezus się dał ukrzyżować z miłości do nas, bo chciał być ostatnim ukrzyżowanym. No to teraz patrzmy, to na czym polega ta miłość między nami ludźmi, której uczy nas Jezus, ale już ta miłość aplikowana do naszych ludzkich relacji. Zanim o tym powiem, to najpierw chcę powiedzieć, czym miłość nie jest. Bo dopóki nie powiemy, czym miłość nie jest, to nie wiemy, czym jest miłość. I w XXI wieku tak wielu ludzi myli miłość z niemiłością, że to jest konieczne w naszych czasach, by najpierw wyjaśnić, czym miłość nie jest. Bo jak będę od razu mówił, czym jest miłość między nami ludźmi, to ja będę mówił o miłości, a ktoś będzie sobie podkładał słowo współżycie, zakochanie, uczucie, akceptacja, czy takie inne science fiction, czyli słowa, które nie oznaczają miłości, tylko jakąś imitację miłości. Otóż najpierw zasada, mylić miłość z niemiłością, to jest jak mylić życie ze śmiercią. To jest błąd śmiertelny. Jeżeli ktoś z nas pomyli zupę pomidorową z ogórkową, nie umrze. Jeśli pomyli niebieski kolor koszuli z czerwonym czy z żółtym, nie umrze. Ale jeśli pomyli miłość z niemiłością, może umrzeć nawet fizycznie. Na choroby weneryczne czy na inne sprawy, do których jeszcze wrócimy. A więc to jest kwestia życia lub śmierci. Chcesz być nieszczęśliwy, chcesz zniszczyć życie sobie, przynajmniej doczesne, i przy okazji dramatycznie zadać cierpienie bliźnim, to pomyl miłość z niemiłością. Nic gorszego nas spotkać na tej ziemi nie może. No to popatrzmy zatem najpierw na to, co nie jest miłością, żeby nigdy już nie pomylić miłości z niemiłością. A na koniec powiemy, czym jest miłość. Otóż, jakie są typowe mity na temat miłości? Śmiertelnie groźne. Kilka jest takich. Pierwszy mit, mylenie miłości ze współżyciem seksualnym. Może nie jest tak częsty, na szczęście, przynajmniej w Polsce ten mit, ale już jest dosyć popularny. Proszę księdza, my się kochamy. Co to znaczy? No, współżyjemy ze sobą. Otóż, moi drodzy, nieważne jest powiedzenie, że miłość to nie seks, niewspółżycie, najważniejsze są argumenty. Bo jak ja powiem, że pamiętajcie, istotą miłości nie jest seks, a współżycie poza małżeństwem jest zaprzeczenie miłości, ktoś powie, a ja uważam odwrotnie, co, jest 1-1. A nie chodzi o to, żeby było 1-1, ani 2-1 dla mnie, tylko żeby było 3-0 dla rzeczywistości. Bo nasz los zależy od rzeczywistości, a nie od naszych subiektywnych przekonań. Więc najważniejsze to będą argumenty tego wieczoru. Otóż popatrzmy na te argumenty. Zacznę od takiej sceny z katedry w Łodzi sprzed paru lat. Jakiś student, rekolekcje były też dla studentów, podchodzi w czasie pytania do mikrofonu i mówi, proszę księdza, tu jesteśmy sami pełnoletni, to niech ksiądz przyzna, że istotą miłości jest seks. No niech ksiądz przyzna, no jesteśmy sami pełnoletni. Ja tak popatrzyłem w moim stylu i mówię, żal mi ciebie. Tak próbowałem być sztywny. Grałem, no ale udało mi się podobno. Mówię, żal mi ciebie. On w szoku, że taki niby miły ksiądz, a tak twardo. Mówi, dlaczego ksiądz tak mówi, że żal mi ciebie? No bo żal mi ciebie, bo masz fatalnych rodziców. No to on w jeszcze większym szoku, bo przecież wiedział, że ja nie znam jego rodziców. Mówi, proszę księdza, co ksiądz mówi? Ja mam dobrych rodziców. Ja mówię, co ty mówisz? Przecież masz fatalnych rodziców, bo ciebie nie kochają. On mówi, a właśnie, że mnie kochają. Ja mówię, co? Powtórz. Kochają mnie. Mówi, co? Współżyją z tobą? Nie, proszę księdza, nie współżyją. No to cię nie kochają. Przed chwilą powiedziałeś, jest to nagrane. Powiedziałeś, że istotą miłości jest współżycie. No to jeśli to jest istota miłości, no to nie może być miłości bez istoty miłości. To jeżeli rodzice cię kochają, to muszą z tobą współżyć. A jeśli nie kochają, to według twojej definicji nie kochają cię, bo nie współżyją. Powiedziałem tak z uśmiechem, mówię, ja tu muszę być bardzo precyzyjny, bo inaczej ja moim życiem ryzykuję. Bo ja mówię, że ja ksiądz kocham wszystkich w parafii, więc jakbym pomylił miłość z seksem, to musiałbym współżyć z dziećmi, no to pedofilia i więzienie, mam nadzieję dożywocie. Musiałbym współżyć z nastolatkami, no to HIV i AIDS, śmierć przedwczesna. Musiałbym współżyć z kobietami, także zamężnymi, bo mówię, że kocham i kobiety, no to mnie ich mężowie by zabili, bardzo słusznie. Musiałbym współżyć z mężczyznami, niezależnie czy żona, czy nie, no to wiemy, jaki jest odsetek wtedy chorób choćby wenerycznych w homoseksualizmie czynnym. Musiałbym współżyć ze staruszkami, bo mówię, że staruszków też kocham. To nie wiem, jak to się nazywa technicznie. Więc mówię, ja bym na tym najgorzej wyszedł. Jak ksiądz muszę świetnie pilnować odróżniania miłości od niemiłości, a zwłaszcza od seksu. Otóż bawiąc się dalej tą hipotezą, że istotą miłości jest współżycie, kto by najbardziej kochał przy tym założeniu? Zwierzęta. One nie mają problemu ze współżyciem. A z ludzi, kto by najbardziej kochał? Gwałciciele. Bo oni potrafią współżyć także z tymi, którzy nie chcą współżyć. No to jest heroiczna miłość. Czyli kochają tych, którzy nie chcą być kochani. No nic większego nie może być. Taka powiedzmy kobieta podrapie mnie, wzywa policja, ja i tak kocham, czyli współżyję. No byłby heroizm. Trzeba by budować pomniki gwałcicielom. To jest konkret. Otóż od strony pozytywnej patrząc, moi drodzy, współżycie seksualne jest wyjątkiem w miłości, nie regułą, nie istotą, wyjątkiem. Mianowicie wyłącznie w miłości małżeńskiej jest to coś potwierdzającego miłość i wyłącznie wtedy, kiedy ona i on, mąż i żona, tu i teraz nadal okazują sobie miłość. Tysiącami znaków miłości, czułości, a seksualność jest czubkiem góry lodowej. We wszystkich innych formach miłości, miłość rodzicielska, miłość przyjaźni, miłość nauczycieli do uczniów, miłość w wszystkich innych formach, miłość księdza do parafian, jest miłość pod warunkiem, że nie ma seksualności, że nie ma współżycia. To jest warunek miłości, to, że nie ma współżycia. Poza tym jednym, jedynym wyjątkiem, miłości tak niesłychanej, że kobieta i mężczyzna ślubują sobie tą miłość na zawsze, świadomie, dobrowolnie, przy świadkach i do śmierci. I wtedy proporcjonalna do tak niezwykłej miłości jest też więź seksualna. Największa miłość, bo tylko z tobą i do śmierci, to i największy gest potwierdzający tą miłość, współżycie seksualne. Ale tylko tam, wszędzie indziej współżycie jest przekleństwem, a nie potwierdzenie miłości. Pierwszy mit, miłość to seks. Nie. Poza małżeństwem seksualność drastycznie oddala od miłości. Tu przy okazji nieraz mi ktoś tam mówi, przy księdza my już mamy wyznaczoną datę ślubu, współżyjemy już, no ale tu już jako narzeczeni to jest współżycie nie tam jakieś cudzołożne, to jest po prostu współżycie przedmałżeńskie, to już jest co innego. Ja mówię, gdzie macie gwarancję, że się pobierzecie? Zwłaszcza ty, dziewczyno, gdzie masz gwarancję? To nie jest współżycie przedmałżeńskie. To jest współżycie pozamałżeńskie. Bo jeżeli współżyjesz z chłopakiem, zgadzasz się na to, zwykle to jest inicjatywa chłopaka i uległość dziewczyny, to prawdopodobnie on cię rzuci. Bo chłopak, no niestety, jeśli jest nieodpowiedzialny, to wykorzysta dziewczynę, ale na żonę to chce mieć kobietę czystą, która się ceni i nie pozwala wykorzystywać seksualnie. Taką chce mieć żonę i mamę swoich przyszłych dzieci. Wcale mu się nie dziwię. Nieraz mi dziewczyny mówią, no, studentki i starsze, czasami mimo, że przeksiędza, moja koleżanka, być może o nią chodzi, o tą dziewczynę, ale niech będzie, że koleżanka. Moja koleżanka no, współżyła z chłopakiem, no nie chciała, no ale uległa i teraz chłopak ją rzucił. Jak powiedzieć temu chłopakowi, jak zaargumentować, żeby do niej wrócił? Mówię, nie ma takich argumentów. Jak mu zargumentować, żeby się z nią pobrał? Nie ma takich argumentów. Współżycie nie tylko nie jest argumentem za ślubem, jest kontrargumentem. Pokazuje, że jeżeli siebie krzywdzą ona i on, a zwłaszcza on ją, a ona ulega, to nie jest droga do małżeństwa, to nie jest droga do wielkiej, czystej i wiernej miłości. Więc to jest pierwszy mit. Miłość to seks. Czy istotą miłości jest seks? Nie. Nawet w małżeństwie to jest czubek góry lodowej, a nie istota. Drugi mit, że miłość to uczucie. To jest bardzo popularny mit i bardzo groźny, śmiertelnie groźny. Mianowicie, że miłość to uczucie. Skąd to wynika? Z pomylenia miłości z zakochaniem. Kiedy jesteśmy zakochani, kierujemy się uczuciami. One są bardzo wtedy silne i się tymi uczuciami kierujemy. Dlatego potrafimy zrobić straszne głupstwa. Na przykład on może z zazdrości zabić swoją dziewczynę. Zdarza się co roku wiele takich przypadków, no przynajmniej kilkanaście w Polsce. Albo ona czy on odbiorą sobie życie, bo ta druga osoba odeszła. A więc uczucia są tak samo ślepe jak popędy. Jeśli się kieruję popędami, mogę cię zgwałcić i zabić, a jeśli się kieruję uczuciami, mogę cię zabić z zazdrości, czy sobie odebrać życie z rozpaczy emocjonalnej. A więc w zakochaniu tak, istotą zakochania są uczucia, tylko że od zakochania do miłości to jest jeszcze bardzo duża odległość, przynajmniej w zależności od sposobu przeżywania zakochania. Zakochanie samo przychodzi, samo odchodzi. Zakochanie albo się kończy miłością, jeśli jest szlachetnie przeżyte, mądrze, albo się kończy nicością i strasznymi ranami, czasami się kończy śmiercią, zabójstwem czy samobójstwem, jak mówiłem. Otóż skąd ten mit, że miłość to uczucie? To po pierwsze stąd, że mylimy miłość z zakochaniem. Po drugie, kiedy kochamy, zawsze przeżywamy uczucia. Nie ma miłości bez uczuć, uspokajam. I w związku z tym łatwo wniosek, a skoro tak, skoro kiedy kocham, to zawsze przeżywam uczucia do tej drugiej osoby, no to miłość to uczucie. Jest tutaj taki podwójny mit, mianowicie, że miłość to uczucie i że miłość to takie piękne uczucie. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. Otóż istotą miłości nie są uczucia. Uczucia tylko towarzyszą miłości, a kiedy kochamy, to przeżywamy różne uczucia. Od niesamowitej radości, kiedy kochana przez nas osoba jest szczęśliwa, do potwornego bólu, kiedy na przykład kochana osoba ciężko choruje, jest krzywdzona przez kogoś brutalnie, czy sama siebie krzywdzi, bo wchodzi w kryzys. Można osiwieć w ciągu minuty, patrząc na dramat kochanej osoby. Jak mi ktoś mówi, proszę księdza, miłość to takie piękne uczucie, wtedy nie mam wątpliwości, odpowiadam, to ty nigdy jeszcze nawet jednej osoby nie kochałeś. Bo gdybyś chociaż jedną, podkreślam, jedną osobę kochał, to byś wiedział, że czasami się bardzo cieszysz, a czasami ogromnie cierpisz. Jak Jezus. Kiedy spotykał ludzi szlachetnych i szczęśliwych, to się z nimi cieszył, a kiedy spotykał ludzi w dramatycznych sytuacjach, krzywdzonych, to z nimi cierpiał, albo krzywdzicieli, to cierpiał z tego powodu, że są tacy potworni wręcz. A więc jeżeli chce kochać, to się nie kieruje uczuciami. Narzeczeni nie ślubują sobie ani zakochania, ani uczuć. Ślubują sobie miłość. I świetnie przysięga małżeńska to rozróżnia. Odróżnia miłość od zakochania, od uczuć. Czyli już mamy dwa mity, że miłość to seks i że miłość to uczucie. Trzeci mit, o ten jest groźny, jak każdy, że miłość to akceptacja. Szalenie modne teraz słowo, bardzo poprawne politycznie. I wiele osób, także nas duchownych, myli miłość z akceptacją. Na razie nie spotkałem księdza, który myliłby miłość z seksem, ale już spotykam księży, którzy mylą miłość z uczuciem, a jeszcze częściej spotykam wśród moich współbraci kapłanów takich, którzy mylą miłość z akceptacją. I za tym no, świecy też powtarzają ten mit, tym bardziej ten mit jest nam narzucany przez pogan no, i przez ateistów. Oni z całą premedytacją próbują ten mit narzucić, że istotą miłości jest akceptacja, czy kochać i akceptować to samo. Nie. To jest albo, albo. Nie tylko miłość to nie jest akceptacja, czy akceptacja nie jest miłością, ale akceptacja wyklucza miłość, a miłość wyklucza akceptację. To są zupełnie dwie różne sfery. Tutaj uśmiech, bo takie poważne tematy. Siedmiu krasnali idzie przez las, nagle patrzą, a wilk próbuje zjeść czerwonego kapturka i któryś z krasnali z dobrym sercem mówi: bracia krasnali, ratujmy czerwonego kapturka. A drugi z krasnali mówi: człowieku, nie możemy ratować czerwonego kapturka, bo my jesteśmy z zupełnie innej bajki. Akceptacja i miłość to są dwa słowa z zupełnie innej bajki. Z zupełnie innej bajki. Albo to, już wyjaśniam. Otóż akceptować to mówić: bądź sobą. Bądź takim, jakim jesteś. Kocham cię takim, jakim jesteś. Ktoś mi to świetnie. Nie, to fatalnie. A kochać, już wyjaśnię za chwilę, kochać to mówić: pomogę ci moją obecnością, właśnie miłością wyrażoną w słowach, czynach, pomogę ci stawać się większym od samego siebie. Pomogę ci w nieustannym rozwoju. Pomogę ci w tym, czego pragnie Jezus, żebyś nie był taki, jaki jesteś, tylko żebyś się nawracał, rozwijał, kochał coraz bardziej i stawał się podobny do Jezusa. Pomogę ci w nieustannym rozwoju. Akceptować to blokować rozwój. To mówić: już nie potrzebujesz rozwoju. Bądź taki, jaki jesteś. A kochać to promować rozwój. Aż do granic świętości. Dostawania się coraz bardziej podobnym do Boga. I teraz takie aplikacje praktyczne. Powiedzcie narkomanowi, czy alkoholikowi w czynnej fazie choroby, czy złodziejowi, czy jakiemuś bandycie: bądź sobą. Bądź taki, jaki jesteś. No ktoś powie: no tak, myślę, że Marku, no rzeczywiście, no. Komuś w takim kryzysie nie powiemy, jeśli mamy resztki myślenia, nie powiemy: bądź sobą. Ale jak ktoś jest szlachetny, to już możemy powiedzieć: bądź sobą, bądź taki, jaki jesteś. Też nie. Dlaczego? Bo my ludzie nie mamy granic w rozwoju. Bo nie mamy granic w rozwoju i mój dzisiejszy rozwój może mi wystarczyć najwyżej na dziś, ale nigdy nie wystarczy na jutro. Jutro przyniesie nowe wymagania, nowy wiek będę miał, zwykle starszy niż dzisiaj. Nowe spotkania, nowe trudności, potrzebuje kolejnej fazy rozwoju albo będzie regres. Nikt nie jest aż tak podobny do Boga, żeby nie móc być bardziej do Boga podobnym. A więc ani nie powinniśmy akceptować tych w kryzysie, tylko promować wychodzenie z kryzysu, ani akceptować tych, którzy się już fajnie rozwinęli, tylko promować ich dalszy rozwój. Kiedy to wyjaśniam, ktoś mi mówił: księdza, ale to tylko kwestia słów, gra słów. To, co ksiądz mówi pod słowem miłość, to jako promowanie rozwoju, ja rozumiem pod słowem akceptacja. I mówię: akceptacja, znaczy ja akceptuję do bliskich czy przyjaciół, ale ja to rozumiem, to, co ksiądz pod słowem miłość. Mówię: facet, nikt nie słyszy twoich myśli. Nikt nie czyta w twoich interpretacjach słów. Twoi odbiorcy, z którymi rozmawiasz, słyszą słowa, a nie myśli. Ty możesz sobie myśleć, że istotą akceptacji jest miłość. Nie ma to żadnego znaczenia. Twój małżonek, żona czy mąż, twoje dziecko, twój znajomy nie słyszy twoich myśli. Jak mówisz: akceptuję cię takim, jakim jesteś, to twoi rozmówcy tak to rozumieją. No, przecież nie są zaburzeni psychicznie, rozumieją po polsku. Jeżeli mówisz, żono, na przykład do męża: kocham cię takim, jakim jesteś, czy dziewczyno do narzeczonego, to nie masz prawa oczekiwać rozwoju. Nie masz żadnego prawa, bo byłaby schizofrenia. No. Tu cię niby mówię: bądź tak, jaki jesteś, akceptuj, jakim jesteś, a za chwilę mówię: zmieniaj się. Nie upijaj się, nie bij dzieci, nie oszukuj mnie, mężu, na przykład, czy narzeczony. I tu prosty przykład. Jakaś dziewczyna prosi o rozmowę, 26 lat konkretnie, to niedawno, parę miesięcy temu. Mówi: proszę księdza, mam narzeczonego, 29 lat, więc nie tacy już całkiem nastolatkowie. I już mamy wyznaczony ślub za pół roku, ale im bliżej ślubu, tym bardziej niepokoi mnie narzeczony. Ostatnio sobie popił raz, drugi, trzeci. Wcześniej mu się to w ogóle nie zdarzało. Zaczyna mi wulgaryzmy rzucać przy mnie, a ostatnio nawet wobec mnie. Wcześniej tego absolutnie nie było. Zaczynają jakieś dziewczyny mi coś sugerować, że on tam z jedną, drugą, trzecią koleżanką coś miał i chyba poważne rzeczy i skrzywdził. Więc zaczyna mi się świat prawie urywać i ostatnio odważyłam się mówić: wiesz, no niepokoisz mnie tymi twoimi zachowaniami, oczekuję, że będziesz się zmieniał, nie będzie już nigdy nadużycia alkoholu, nie będzie już dziwnych tych zalecań się już nawet w mojej obecności do tych różnych dziewczyn. On mówi: proszę księdza, on zaczął kpić ze mnie, mówi: a, to ty mnie nie akceptujesz takim, jakim jestem. to ty nie chcesz się ze mną pobrać, tylko z kimś innym. No, proszę księdza, on tak zachpił ze mnie, powiedziałem, no ja ciebie akceptuję takim, jakim jesteś i chcę się z tobą pobrać. Mówię, dziewczyno, i tu jest błąd. Wpadłaś w pułapkę zastawioną przez cynika. Im gorszy ktoś jest, z kim mamy kontakt, tym bardziej będzie chciał, żebyśmy ją czy jego akceptowali zamiast kochać, żeby nie wymagać rozwoju, żeby nie wymagać pracy nad sobą. Natomiast jeżeli jesteśmy mądrzy, to nigdy nie pomylimy miłości z akceptacją. Akceptować to mogę warunki pracy, akceptować mogę cenę za towar, akceptować mogę program rekolekcji, natomiast osobę kocham. I powiedziałem tej dziewczynie, powiedz facetowi, mówiąc tak prostym językiem, facet, ja ciebie kocham, a nie ledwie akceptuję, ale widocznie moja miłość nie działa, nie dociera do ciebie, albo ja może nie umiem kochać, mój problem, moja wina, to cię przepraszam, wycofuję się, straciłeś przeze mnie 2 lata życia i szansy na rozwój i życzę ci, żebyś poznał dziewczynę, która nie pomyli miłości z akceptacją i przy której będziesz rósł, bo ona będzie cię mobilizować do rozwoju, a nie będzie cię ledwie akceptować. No, a potem dzwoniła do mnie, przeksiędza, zadziałało. Tak porozmawiałem twardo i chłopak zaczyna normalnieć. Nie wiem, czy się z nim pobiorę, ale zaczyna normalnieć. I żebyś nikt nie pomylił nigdy z was, moi drodzy, i z waszych rozmówców przyszłych, miłości z akceptacją, taka prosta scena, którą sobie kiedyś wymyśliłem na potrzeby wyjaśnień. Otóż wyobraźmy sobie, że jakaś studentka idzie ulicą, siedle gdzieś tam boczną ulicą, wieczorem, już ciemno, i napada na nią pan grzeczny inaczej, mówiąc językiem tolerancji współczesnej, czyli mówiąc językiem tradycyjnym, gwałciciel, i próbuje z niej zerwać ubrania i zgwałcić ją, a ona mu patrzy w oczy, mówi, proszę pana, ja jestem porządną chrześcijanką, katoliczką, jestem z duszpasterstwa akademickiego, prawie codziennie na mszy, na wszystkich adwentowych przynajmniej mszach, i ja pana akceptuję takim, jakim pan jest, niech pan będzie sobą. Żadna normalna dziewczyna, uczennica Jezusa, który mówi, bądźcie nieskazitelni jak gołębie, ale sprytni jak węże, żadna dziewczyna nie pomyli miłości, taka zaprzyjaźniona z Jezusem, nie pomyli miłości z akceptacją, nie tylko do gwałciciela, nie pomyla, ale do nikogo. Więc jeżeli ten gwałciciel spotka uczennicę Jezusa po tych rekolekcjach, ona nie pomyli miłości z akceptacją. Jeżeli ją napadnie, próbuje zrywać ubrania i ją powalić, ona wtedy go kopnie w pewne miejsce, to mogę wieczorem po skończeniu programu powiedzieć w zakrystii, wyjaśnić, o co chodzi. Najlepiej z kolana cios zadać, to najkrótszy dystans i najpewniejsze trafienie. I jak facet się zwija, daj Boże, długo i boleśnie na ziemi, ona się oddala roztropnie mimo wszystko i dzwoni na policję. Panowie, przy tej ulicy leży niedoszły gwałciciel. Nie goni mnie, leży właśnie, zwija się z bólu. A nie, panowie, karetki pogotowia nie wzywajcie. Nie, co to? Niech sobie poleży, niech się pozwija. Tylko przyjedźcie go, zamknijcie, bo może spotkać dziewczynę, która pomyli miłość z akceptacją. I wtedy ją może bardzo śmiertelnie wręcz skrzywdzić. Mnie nie skrzywdzi, bo ja nie mylę miłości z akceptacją. Otóż ktoś powie, księże Marku, bo to jest tak ważne, żeby już było precyzyjnie do końca, a czy mam akceptować prawdę o drugim człowieku? A tak, to jest jasne, ale akceptowanie prawdy o drugim człowieku nie jest aktem miłości, jest aktem umysłu, jest aktem myślenia. Ale to, że akceptuję prawdę o tobie, to powinienem, bo to jest kwestia uczciwości, nie miłości, uczciwości, wyłącznie uczciwości intelektualnej i realizmu. To, że akceptuję prawdę o tobie, nie znaczy, że umiem cię kochać. To są zupełnie 2 różne światy, jak mówią 2 różne bajki. Ci bandyci, ubowcy, którzy zabili księdza Popiełuszkę, oni akceptowali prawdę o nim, że jest niezwykłym księdzem. I co, kochali go? Nie, zabili. Właśnie dlatego, że akceptowali prawdę o nim. Jakiś mąż drań czy mąż w głębokim kryzysie może akceptować prawdę o tym, że ma wspaniałą żonę, bożą, szlachetną, wierną, ale jeżeli on jest w kryzysie, może próbować tą żonę wykorzystywać, bić, poniżać, myśląc, że ona się nie będzie bronić. No bo sobie myśli, no ona jest taka wspaniała, szlachetna, czuła, dobra, no to chyba mogę robić co chcę, ona będzie to jakoś akceptować. Miejmy nadzieję, że nie pomyli miłości z akceptacją ta żona. Ale tak ktoś może myśleć, więc błagam was, nigdy w życiu nie pomylcie miłości z akceptacją. Akceptuję rzeczy, programy i tak dalej, a osoby kocham. Akceptuję prawdę o tobie, człowieku, a ciebie kocham. 4. mit, że miłość to wolne związki. No to bardzo łatwo ten mit zbić, taki bardzo modny mit. Tutaj prosty przykład z Radomia. Podchodzi do mnie jakiś student z Politechniki Radomskiej, którego znam, z dziewczyną, którą troszkę znam tak z widzenia, jego lepiej. I mówi, proszę księdza, to jest moja dziewczyna. Ja mówię, nie, to nie jest twoja dziewczyna. On patrzy na nią, masz kogoś? On tak do niej, to jednak jest ktoś inny, ważniejszy dla ciebie. Ja mówię, ja interweniowałem, bo ona w szoku też była. Mówię, ja nie wiem, chłopcze, czy ona ma kogoś, czy nie. Natomiast wiem, że nie jest twoją własnością. A, to księdzu chodzi, nie, że ma jakiegoś innego chłopaka, że nie jest moją własnością. No tak, no nie jest moją własnością, ale jak mam powiedzieć? No, normalnie, powiedz chłopcze, to jest dziewczyna, którą kocham. A on mówi, no powtórz, co ci ksiądz powiedział. Ja on czerwony, to było ciemno już, ale przy latarni było widać czerwienięcie. Proszę księdza, to jest dziewczyna, którą kocham, ale żyjemy w wolnym związku. Ja mówię, chłopcze, najważniejsze z tego, coś powiedział, to jest słowo ale. To jest najważniejsze z tego, coś powiedział. Ale. Bo słowo ale to zaprzeczenie w drugiej części wypowiedzi, pierwszej części wypowiedzi. To tak jakbyś powiedział, proszę księdza, jestem bardzo zdolny, ale mam same dwoje na studiach. Albo jestem bogaty, ale mam same długi. Albo jestem trzeźwy, ale właśnie się upiłem. Słowo ale oznacza przeczenie pierwszej części wypowiedzi. Otóż powiedziałeś, słusznie powiedziałeś. Kocham tą dziewczynę, ale żyjemy w wolnym związku, bo druga część wypowiedzi jest zaprzeczeniem pierwszej. Otóż, mój drogi chłopcze, ja nie jestem chory psychicznie. Tak powiedziałem do niego. A co ksiądz tak ostro reaguje? No bo traktujesz mnie jak chorego psychicznie. Chłopcze, nie ma rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Nie ma trójkątnych sześcianów, nie ma czerwonej zieleni i nie ma związków, które nie wiążą. No chyba, że Związek Radziecki, ale też przestał wiązać, przynajmniej niektóre kraje. Nie ma związków, które nie wiążą. To jest wyrażenie wewnętrznie sprzeczne. Wyrażenie takie istnieje, bo potrafimy myśleć abstrakcyjnie, czyli w oderwaniu od rzeczywistości, się bawić pojęciami, ale nie ma w rzeczywistości związków, które nie wiążą. To skąd student Politechniki, który powinien logicznie myśleć, używa wewnętrznie sprzecznego wyrażenia? Skąd się to bierze? Z faktu, że ma byle jaki związek z tą dziewczyną i się tego wstydzi. I się wstydzi powiedzieć, nawet może sam sobie. Proszę księdza, ja mam byle jaki związek z tą dziewczyną, oparty na pożądaniu, czy na zauroczeniu tymczasowym, bo to przeminie, czy na jakieś korzyści, czy dlatego, że on dobrze gotuje, pierze i prasuje i mam darmowe to wszystko. Więc no wstydzi się być. Mamy byle jaki związek, no to co trzeba zrobić? No jakąś sztuczkę zastosować i powiedzieć, jakimś ładnym terminem określić ten brzydki związek, ale ponieważ nie ma ładnych terminów na brzydkie związki, to się robi sztuczkę lingwistyczną. Się mówi, mam wolny związek, a czegoś takiego akurat nie ma. Otóż wyjaśniajcie tym, którzy próbują tak manipulować może sami z sobą i swoją świadomością, nie ma związków, które nie wiążą. Natomiast wszystkie związki, każdy wiąże, ale na różne sposoby. Niektóre związki są toksyczne, niektóre są szlachetne i radosne. Otóż mamy dwie możliwości. Albo mamy związek oparty na miłości i wtedy jest on silniejszy niż wszystkie nasze słabości i niż śmierć nawet. Lub mamy związki oparte na czymś innym niż miłość. I to są mniej czy bardziej związki toksyczne. Też są związkami, też wiążą. Powiedziałem temu studentowi, no trzymasz tą dziewczynę za rękę, no coś was wiąże. Nie mów, że masz związek, który nie wiąże, bo choćby dłonie was wiążą. Więc są związki oparte na czymś innym niż miłość. Na przykład na pożądaniu, no to są super toksyczne związki, czy na podporządkowaniu, ja tobą rządzę, ciebie wykorzystuję, a ty się dajesz. Super toksyczne związki, czy na zakochaniu, super niestabilne. Czy na jakimś interesie finansowym, jakimś innym, na uległości, bo powiedzmy ona się czuje bezradna, czy tata ją wygonił z domu, tata alkoholik, mama odeszła, bo się mogła wytrzymać. To niedawno jedna z dziewcząt tak mówiła, przy księdze, ja się związałam z pierwszym z brzegu chłopakiem, który pozwolił mi zamieszkać u siebie, oczywiście za cenę współżycia, bo tata alkoholik tak ze mnie kpił po odejściu mamy, zostałam sama z ojcem, że nie wytrzymałam tego. Nawet ta dziewczyna pójdzie prosto do nieba. Natomiast weszła w toksyczny związek tylko dlatego, żeby uciec z piekła w domu, ale spadła z deszczu pod rynnę. Ale ona pójdzie prosto do nieba. To jest samo cierpienie zawinione przez rodziców, w tym przypadku zwłaszcza przez ojca. Ale to inna historia. No i przez tego drania chłopaka, który ją wykorzystał. A więc istotą miłości nie są wolne związki. Wolnych związków w ogóle nie ma. Natomiast pod słowem wolne związki kryją się związki toksyczne. Związki na próbę, związki dopóki mi się tak się podoba, dopóki nie spotkam nowszego modelu, mówiąc tak z gorzką ironią. Jeżeli jakiejś dziewczynie chłopak zaproponuje wolny związek, to autoryzuje, żeby go uderzyć w oba policzki naraz, stereo, być facet, nie kpi sobie ze mnie. Ja zasługuję na to, żeby ktoś mnie pokochał. Na zawsze nieodwołalnie, żeby to mi dał na piśmie i przy świadkach. Nic mniejszego mi nie wystarczy. Wolne związki może sobie zaproponować psu, kotu, czy tam gdzieś w sporcie, czy jeszcze gdzieś, ale nie ze mną. W wolontariacie nawet mogą być wolne związki, ale raz przyjdziesz, raz nie przyjdziesz, ale nie ze mną. Ja zasługuję na miłość. Nic mniejszego mnie nie interesuje. Na miłość, którą mi przysięgniesz przy świadkach i na piśmie, a nie ledwie w cztery oczy na randce. Bo w cztery oczy na randce to się możesz łatwo wycofać. To ja jestem za cenna. Kupujesz kawałek ziemi, to chcesz, żeby u rejenta to było, czy u notariusza. A jak chcesz, żebym ja poszła do ciebie i zawierzyła ci życie, to ty chcesz na prywatne słowo? Co to jest mniej ważne niż kawałek ziemi? Nie ze mną te numery. Ostatni mit, że miłość to naiwność. Bardzo toksyczny mit. I ten mit, no przyznam z bólem, rozsiewamy głównie my duchowni. Mianowicie mylenie miłości z naiwnością. Przykład taki prosty, klasyczny, zwłaszcza w Polsce. Przychodzi jakaś kobieta do księdza w parafii. Mówi, proszę księdza, ksiądz będzie pierwszym, któremu to powiem, bo już nie mogę wytrzymać, komuś muszę powiedzieć. Jesteśmy parat po ślubie, okazuje się, że mąż jest alkoholikiem. Jeszcze nikt nie wie. Rodzicom nie powiedziałam, bo się wstydzę rodziców. Teściom nie powiedziałam, bo się boję teściów. Dzieciom małym nie powiedziałam, no bo nie wiem, jak to powiedzieć. Nawet najlepszej przyjaciółce nie powiedziałam, bo się wstydzę i boję, że ona powie innym. No, po prostu się wstydzę. Samej sobie nawet przez 2-3 lata nie mówiłam, ani nawet Bogu, no żeby sobie nie powiedzieć przy okazji, ale już nie wytrzymuję. Już są zdrady, już jest poniżanie mnie, już są pierwsze pobicia dzieci, czy przynajmniej jakieś takie posiniaczenia z szturchaniami. Już nie mogę tego wytrzymać. Proszę księdza, co mi ksiądz radzi? Wzywać policję, kiedy mąż znowu przyjdzie pijany, zacznie mnie popychać czy wręcz bić, kierować sprawę do sądu, jak policja nie wystarczy, kierować sprawę do sądu biskupiego o separację małżeńską. Otóż są księża, którzy mówią nie rób tego, to ci Bóg zesłał tego męża, to jest krzyż, który ci Bóg dał, nie buntuj się, cierp, módl się za tego męża i on się być może zmieni. Absurdy. Otóż gdyby Bóg ci zesłał tego męża, tak jak taki ksiądz niekompetentny mówi, to by ślub był nieważny. Z winy Boga. Bo ślub jest ważny, kiedy ona i on pobierają się świadomie i dobrowolnie, a nie dlatego, że podpowiada Bóg, rodzice czy ktoś tam. Księża pytamy narzeczonych, czy bierzesz sobie tego męża świadomie i dobrowolnie, z twojej woli, a nie dlatego, że Bóg ci zsyła. I to na piśmie żądamy. A potem, kiedy taka kobieta przyjdzie, odwracamy kota ogonem i wmawiamy takiej kobiecie, że to Bóg zesłał. Bóg nikomu małżonka nie zsyła, bo by ślub był nieważny. Bóg nam zsyła kryteria doboru małżonka. To jest zupełnie co innego. Wybierz kogoś na męża, na żonę, kto potrafi wypełnić przysięgę małżeńską. Przysięgę największej miłości. Natomiast kto to ma być, to ty decydujesz na twoje ryzyko. Więc po pierwsze, to nie Bóg ci zesłał tego męża, sama sobie wybrałaś. Po drugie, to ci nie Bóg zsyła krzyże. Bóg nigdy krzyży nikomu nie ześle. Jak ktoś przy mnie powie, że Bóg zsyła krzyże, to rozstrzelam kogoś takiego, gołą pięścią nawet, mówiąc z uśmiechem. Nie kpijmy z Boga. To myśmy Bogu nałożyli krzyż, kiedy do nas przyszedł, a nie On nam nakłada krzyże. I Jezus mówi, przyszedłem po to, by moja radość w was była i aby radość wasza była pełna. Mówiłem już dzisiaj, Jezus mówi, kochajcie się wzajemnie, tak jak ja pokochałem, bo już wtedy nikt nie będzie nikogo krzyżował. Wrócicie do raju na ziemi, gdybyśmy wszyscy słuchali Jezusa. A więc nie kpijmy z Boga, nie wmawiajmy, że Bóg komuś zsyła krzyże. Nie, Bóg zsyła nam tylko swojego Syna, czyli miłość, prawdę i radość. Nic innego od Boga nie pochodzi. Wszystko inne pochodzi od nas ludzi, od Adama i Ewy i wszystkie inne konsekwencje. Kościół w przeciwieństwie do takich księży jest wierny Jezusowi, daje prawo do obrony. Nie tylko toleruje, że tak powiem, to, że no broń się, jak już nie może wytrzymać kobieto. Daje narzędzia obrony. Narzędzia. Jeśli cię kobieto własny mąż krzywdzi, broń się do separacji małżeńskiej włącznie.
czyli do miłości na odległość. Dlaczego na odległość? Bo z bliska się nie da. Bo z bliska mnie mężu w tym przypadku, czy żono, w rzadszych przypadkach krzywdzisz, więc się bronię. Otóż tu jest zasada żelazna, może wczoraj wspomniałem, ale nawet tak to powtórzę. To, że kocham ciebie, mężu, żono, mamo, tato, bracie, siostro, synu, córko, to, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, czy krzywdziła. Jeśli mnie krzywdzisz, to cię kocham dalej, bo miłość jest bezwarunkowo nieodwołalna, ale się bronię. Nie pozwalam się krzywdzić. Dlaczego Kościół nigdy, teraz od strony pozytywnej, nigdy nie uzna rozwodów? Bo Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Jeżeli złożyłeś człowieku przysięgę małżeńską na piśmie, przy świadkach i to najbliższych, przy mnie, księdzu czy innym księdzu, świadku urzędowym i z powołaniem się na Boga, to jak ksiądz poważnie traktuje ciebie i twoją przysięgę? Ty możesz kpić z Boga, z małżonka, z dzieci, z rodziców i teściów, ze mnie czy innego księdza, który był świadkiem przy twoim ślubie. Możesz kpić z samego siebie, z własnego honoru, z własnego słowa, ale ja ci w tym nie pomogę. Gdyby Kościół uznawał rozwody, pomagałbym tym, którzy kpią sobie z własnej przysięgi, z Boga, z małżonka, z dzieci, ze świadków i ze mnie księdza, z świadka urzędowego. Może sobie kpić, bo jesteś wolny, ale bez mojej pomocy. Tutaj dygresja. Śluby, tak zwane śluby cywilne, kontrakty cywilne są fikcją prawną. To jest fikcja prawna. Dlaczego? Tam po pierwsze w ogóle nie pada słowo miłość, więc nie ma co ich świętować. Jak tłumaczę rodzicom z kolei, jak wasza córka was zaprosi na ślub cywilny, powie, no mamusiu, tatusiu, na razie się zatrzymamy na ślubie cywilnym, no szanujcie naszą decyzję moją i narzeczonego, przyjdźcie na ślub cywilny. Powiedzcie wtedy, mówię rodzicom, córko, na ślubie cywilnym nie będziemy, bo tam nie ma co świętować, bo ten facet ci nie przysięgnie miłości. Na ślubie cywilnym on ci tylko powie, że dołoży starań, aby was związek był udany, dołoży starań. Słowo miłość nie padnie, a ty córko od dzieciństwa nam mówiłaś, my pamiętamy, nam rodzicom, że pragniesz kogoś spotkać, kto cię pokocha i kogo ty pokochasz. W ślubie cywilnym nic o miłości nie ma. To po pierwsze, więc nie pójdziemy świętować czegoś, co nie jest miłością. Ty zasługujesz na kogoś, kto cię pokocha, nie ci będzie ledwie przyrzekał, że jakiś starań tajemniczych dołoży, ale bez miłości. Starań to możemy dołożyć w banku, w zawodzie jakimś, ale tutaj to tylko miłość, nic mniej. Po drugie, jeżeli ten twój przyszły kontraktowy, cywilny małżonek opuści ciebie, zdradzi, pójdzie z kochanką i ty mu to udowodnisz w sądzie i sąd orzeknie rozwód z jego winy, państwo go nie skaże na więzienie. Puści go wolno, nie będzie żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli on za miesiąc przyjdzie do Urzędu Stanu Cywilnego z nową kobietą, z tą kochanką czy z następną, państwo mu pozwoli złożyć następny kontrakt zawrzeć. Jeżeli tamtą też porzuci, zdradzi, też nie pójdzie do więzienia, przyjdzie z kolejną, znowu będzie mógł z tą kolejną się związać kontraktem cywilnym. Państwo sobie wtedy kpi z ofiar i chroni kata. Natomiast Kościół tak nigdy nie zrobi. Ktoś powie, no ale jeżeli macie ją dzieci, to będzie płacił alimenty. Bez ślubu cywilnego też będzie płacił alimenty. No ale jeżeli ją pobije, to pójdzie do więzienia. Bez ślubu cywilnego, jeśli ją pobije, też pójdzie do więzienia. Ślub cywilny jest kompletną fikcją prawną, nie znaczy nic. Absolutnie nic. Co więcej, znaczy tylko, że państwo jest gotowe kpić sobie z ciebie, jeśli cię mąż czy żona zostawi po ślubie cywilnym i tej drugiej stronie, która cię skrzywdzi, nic, żadnej sankcji nie będzie. Jeśli założycie razem sklep i po 20 tysięcy powiedzmy będzie fundusz początkowy i on zdefrauduje te 20 tysięcy swoje i twoje, pójdzie do więzienia i mu zakażą działalności gospodarczej. Jeśli ciebie zdefrauduje, pójdzie do kochanki, kochanka i cię zostawi z dziećmi, żadnej sankcji nie będzie miał. Żadnej sankcji. Więc fikcja prawna, ale to tak na marginesie. I teraz wracając do małżeństwa. Otóż Kościół nigdy nie uzna rozwodów, przynajmniej dopóki będzie katolicki, wierny Jezusowi, bo Kościół nigdy nie będzie kpił z człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Ale Kościół zawsze będzie pozwalał na separację małżeńską i wprowadza wręcz instytucję separacji. Dlaczego? Bo równie poważnie jak przysięgę małżeńską traktuje Kościół cierpienie krzywdzonego małżonka. cierpienie krzywdzonego małżonka. Powiedzcie waszym mamusiom, jeśli tata dręczy, czy tatusiom, jeśli mama zdradza i dręczy, zdarza się chociaż rzadko, powiedzcie, mamo, tato, masz prawo się bronić przed mężem, żoną, bo nikt nie ma prawa cię krzywdzić, nawet ten, kogo kochasz najbardziej na tej ziemi. I Kościół ci daje narzędzie obrony do separacji małżeńskiej włącznie. Narzędzie skutecznej obrony, a nie ledwie konieczne, jak prawo cywilne. To jest ta mądra miłość, której nas uczy Jezus, a Jezus za Jezusem Kościół. Miłość, której uczy Jezus, nie ma nic wspólnego z naiwnością, z potulnością, z nastawieniem policzka. Ktoś powie, no ale Pan Jezus mówi, kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw lewy. Tam chodziło o trzy rzeczy. Kto chce iść 1000 kroków, iść 2. Takie były przepisy. 1000 kroków miał iść z cudzoziemcem, żeby pokazać drogę. Kto chce płaszcz, daj mu i suknię. Był przepis, jak będzie w nocy obcy w wiosce, daj mu płaszcz, jeśli masz 2. To był obowiązek. Był przepis już nie w Biblii, ale w Talmudzie. Oko za oko, ząb za ząb. Pan Jezus mówi, nie, rób więcej niż wymaga prawo. Ale to jest figura dydaktyczna. Rób więcej niż wymaga prawo. A myśmy się uczepili tej trzeciej figury dydaktycznej, nadstawienie policzka. Nie mówimy, że dobry chrześcijanin idzie 2000 kroków z nieznajomym, że daje płaszcz i suknię komu zimno w nocy. Aśmy się uczepili tej trzeciej figury dydaktycznej, zamiast sensu chwycić. Rób więcej niż wymaga prawo. I żebyśmy nie pomylili figury dydaktycznej sensem tejże figury, rób więcej niż wymaga prawo, bo wtedy dopiero byś kochał, to Jezus specjalnie chyba zareagował tak ostro przy żołnierzu, który go uderzył w policzek. Nie nadstawił drugiego, tylko się stanowczo bronił. Dygresja. Kto chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż, mówi Jezus. To ktoś powie, no to Jezus zsyła krzyże. Nie. To najważniejsze słowo jest swój. Jezus nie mówi, kto chce być moim uczniem, niech weźmie mój krzyż, który ja mu nałożę. Nie. Niech weźmie swój krzyż, który sam sobie nałożył słabościami, grzechami. Ktoś z bliskich czy obcych mu nałożył. Przyjdź do mnie, człowieku, z twoimi krzyżami, które nie są ode mnie, a ja ci pomogę coś z tym mądrego zrobić. Do powiedzenia do tamtego wątku. A więc, moi drodzy, miłość nie ma nic wspólnego z naiwnością. O tym, żeśmy wczoraj widzieli w przypowieści o synu marnotrawnym, to syn miał wrócić do ojca, a nie ojciec pójść do syna. I dzisiajśmy to sobie teraz uświadamiali. I teraz, kiedy już wiemy, że miłość to nie seks, to nie uczucie ani zakochanie, to nie akceptacja, to nie wolne związki, takich w ogóle nie ma, to nie naiwność, to czym jest ta tajemnicza miłość, jeśli nie jest tym wszystkim, cośmy tu mówili? Otóż miłość, powiem od razu, co najmocniejsze, to taka moja postawa wobec ciebie, postawa, nie uczucie, nie pożądanie, nie popęd, postawa, taka moja postawa wobec ciebie, że tobie się chce żyć. Najprostsza definicja, jaką sobie do tej pory zdołałem ułożyć na temat miłości. Taka moja postawa do ciebie, takie moje odnoszenie się do ciebie, że tobie się chce żyć przy mnie w każdej sytuacji. Nawet jak miałeś do tej pory, czy miałaś fatalne życie, fatalną historię, z fatalnymi rodzicami, z fatalnym rodzeństwem, z dramatami, z krzywdzicielami, którzy cię wykorzystywali, poniżali. Z chwilą, kiedy spotykasz mnie, który kocham, zaczyna ci się chcieć żyć. Możesz być umierający, umierająca, biedny, bezrobotny, zrozpaczony, uzależniony. Z chwilą, kiedy spotykasz kogoś, kto kocha, to zaczyna ci się chcieć żyć. I odzyskujesz nadzieję, nawet wbrew nadziei. To jest wszechmoc. Miłość jest wszechmocna. Teraz wyjaśniając, miłość to najwspanialsza postawa moja do ciebie. Najwspanialsza postawa, jaka w ogóle jest możliwa. No aż taka, że tobie się chce przy mnie żyć. Miłość jest więc postawą, która jest jednocześnie szczytem dobroci i szczytem mądrości. To nie tylko szczyt dobroci, to także szczyt mądrości, jak widzimy to i wczoraj, i dzisiaj. Żeby kogoś krzywdzić, można nie myśleć, wystarczy walić pał na oślep. Żeby kochać, trzeba nie tylko mieć serce, trzeba mieć niesamowicie wytężony umysł. Jakie słowa dobrać, kiedy, w którym momencie, kiedy wesprzeć, kiedy upomnieć, kiedy zawiesić głos, kiedy mówić, kiedy milczeć, gdzie zaprowadzić, od czego odciągnąć, trzeba cały czas myśleć. Początkiem miłości jest myślenie, jak początkiem wszystkiego, co dobre. Jezus od świtu do nocy uczył myśleć. Uczył myśleć, stawiał pytania, opowiadał przypowieści, prosił o wyciąganie wniosków, burzył schematy błędnego myślenia. Cały czas uczył myśleć, bo przygotował ludzi do tego, by się uczyli kochać. Miłość jest wyłącznie dla ludzi bardzo myślących, bardzo mądrych. To jest najlepsza i najbardziej skomplikowana postawa, jaka może być. I teraz jak to jeszcze troszkę inaczej opisywać? Otóż, kiedy kocham Ciebie, to Ty jesteś dla mnie skarbem bezcennym, a jestem dla Ciebie sejfem. To zwłaszcza w relacji chłopak-dziewczyna, mężczyzna-kobieta, ale także w odwrotną stronę. Jeżeli dziewczyna pokocha, to on staje się dla niej skarbem, a ona potrafi być sejfem. Mężczyzna chroniony miłością dojrzałej kobiety jest nie do pokonania. Nawet sam siebie nie pokona, nie ulegnie słabością, a co dopiero inni nie złamią. Dlaczego Adam zaczął przegrywać życie? Bo Ewa weszła w kryzys i przestał być Adam chroniony miłością dojrzałej, szczęśliwej kobiety. Dlaczego Józef jest taki niezwykły? Bo był chroniony miłością najwspanialszej kobiety świata, Maryi. Więc nawet jak ona się okazała, że jest w ciąży i powiedziała Józefowi rzecz nie do wiary. Jestem w ciąży, ale z nikim nie współżyłam. On uwierzył, bo widział, jak ona jest niezwykła. No i sam był niezwykły, no bo jak go Maryję wybrała na męża, musiał być absolutnie niezwykły. Ale był do końca niezwykły. W każdej sytuacji, najbardziej drastycznych sytuacjach, kiedy on, mężczyzna, nie mógł zapewnić żonie normalnych warunków porodu, kiedy musiał uciekać za granicę, żeby ratować jej syna, którego przyjął jak własnego, bo ją kochał nad życie, on sobie wtedy radził, bo był chroniony miłością niesamowitej kobiety. Więc kochać to być dla Ciebie sejfem, bo Ty jesteś dla mnie bezcennym skarbem. Jedna z takich prościutkich definicji, którą się zachwycam, innych jeszcze niż te, które tutaj podałem od siebie, to jest zawarta w piosence, przy której płaczę za każdym razem, ale nie przyznam się. Tytuł Niebieska piosenka. Jest w internecie, śpiewa Grzegorz Tomczak, ale łatwiej zapamiętać tytuł Niebieska piosenka. Fantastyczny tekst, niesamowita muzyka i wspaniałe wykonanie. No, wystarczy mi, więcej nie mam wymagań wobec piosenek. Wspaniały tekst, niesamowita muzyka i jeszcze bardziej niesamowite wykonanie. Taki jest właśnie Grzegorz Tomczak w tej piosence. Jej nie ma w głównych mediach, bo to ona jest za piękna do głównych mediów, które mylą miłość ze wszystkim innym, tylko nie z miłością. Otóż w tej piosence on najpierw wyśpiewuje przed Bogiem, idzie z żoną do Boga i Bóg się będzie dziwił, że to już właśnie my. No, śpiewa. Śmierć przychodzi zawsze za wcześnie, ta doczesna, życie jest wieczność, ale śmierć doczesna przychodzi. I w pierwszej zwrotce opisuje do Boga hymn pochwalny na cześć żony. Boże, to jest moja żona, ona mnie cały czas kochała, cały czas mnie chroniła, gdy z dobrej drogi chciałem zejść. A w drugiej zwrotce opisuje swoją miłość do żony. Mówię, ją też kochałem do końca. Kropelki pociechy, cytuję dosłownie, kropelki pociechy niosłem, gdy oczy miała mokre. Pani rozumie, o co chodzi. I teraz będzie jego definicja miłości. Kapitalna. Bo chciałem tak i już. Nie moja wola chciała, komentarz. Ja cały. Ja z moim ciałem, z moimi popędami, z moją seksualnością, z moimi emocjami, z moim myśleniem, wartościami, aspiracjami, ideałami, sumieniem, więziami z Bogiem, sam sobą i z innymi. Ja cały chciałem. I już. Tyle. Popęd przemija. Pożądanie przemija. Uczucia nie przemijają się, są powiązane z miłością, bo miłość podtrzymuje uczucia. Nie uczucia podtrzymują miłość, tylko miłość uczucia. Ale zakochanie przemija. Tak zwane wolne związki, no to z definicji w ogóle nie powstają, bo nie są byle jakie. Znaczy powstają, są toksyczne. Naiwność przemija, a miłość nie przemija, bo ja chciałem taki już. Czyli ty skarb, ja sejf, bo chcę taki już. Nie dlatego, że ktoś mi każe, nie dlatego, że mnie zauroczyłaś emocjonalnie, bo jesteś skarbem dla mnie i tyle. Bo tak chcę już. Bo tak chcę i już. Czyli punktem wyjścia miłości jest decyzja. Decyzja troski o Ciebie, o Twój rozwój, żebyś była najlepiej na świecie chronioną osobą. Bo tak chcę i już. Takiej miłości nas uczy Jezus. Przychodzi do nas, bo tak chce i już. Możemy Go zabić, wyśmiać, poniżyć. On się pozwoli, żebyśmy zobaczyli jego ofiarną miłość, bo tak chce i już. I wraca tutaj, nie żeby się mścić po zmartwychwstaniu, pochwalić, żeśmy go nie dali rady zabić, tylko żeby nas dalej kochać, dalej potwierdzać miłość, bo tak chce i już. Odda za nas życie, ale nigdy nie będzie nas rozpieszczał. Nigdy nie pomyli miłości z naiwnością, z tolerancją czy z akceptacją. To jest miłość, której nas uczy Jezus.